Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może się wydawać takim tematem trochę wyświechtanym w dzisiejszych czasach, czyli o takiej partnerskiej, podmiotowej, a nie przedmiotowej relacji z perspektywy lidera. A moim gościem spotkania jest kolega z Akademii Psychologii Przywództwa, osoba, którą już znamy się już od wielu, wielu lat. Muszę powiedzieć to przy tej okazji, że też taki dla mnie jesteś dla mnie autorytetem, bo przy tobie się uczyłem swojego fachu w pierwszych latach. Powiedz coś więcej o sobie. Jakie światy łączysz?
Dziękuję ci, Sławku, za zaproszenie. Zwłaszcza po tym wstępie to jakoś nałożyłeś na mnie duże brzemię odpowiedzialności. Ale to tak, no, moim takim podstawowym wykształceniem jest psychologia i to jakoś definiuje mój cały świat zawodowy. Natomiast realizuję się jako psycholog w różnych obszarach. Pierwotnym moim wyborem i motywacją do pójścia na psychologię była psychoterapia. I jej się uczyłem przez kilka lat po studiach i praktykowałem. Później równolegle wciągnął mnie świat rozwoju.
Czyli świat biznesu.
Świat biznesowy głównie, choć nie tylko, ale w przeważającej części. Był nawet taki czas, że w ogóle zostawiłem psychoterapię. Uznałem na jakimś etapie, że nie da się pogodzić, że mi jest trudno pogodzić te dwa rodzaje aktywności równolegle. Natomiast później do psychoterapii wróciłem i teraz łączę i jak się okazuje, póki co daje się to zrobić. Mam nadzieję, że w sposób sensowny dla obu tych rodzajów pracy, którą wykonuję, czyli nadal pracuję głównie z biznesem w obszarze takiego rozwoju kompetencji społecznych. Tak się składa, że głównie w ostatnich latach z liderami, ale również jestem, tak powiem, praktykującym psychoterapeutą, tak? Prowadzę pracę indywidualną, grupową i to jest też ważna i być może nawet z upływem czasu będzie coraz ważniejsza część mojego życia zawodowego.
To jest w ogóle pewna unikalność, tak jak sobie myślę o tym środowisku, w którym dzieje się Akademia Psychologii Przywództwa, że wiele osób z nas łączy te dwa światy. Świat biznesu, pracy z liderami, a z drugiej strony takie głębokie podejście wynikające z terapii. I my dzisiaj chyba to głębokie podejście spróbujemy przenieść na świat lidera, na to, co się w nim dzieje i jak to jest z tą podmiotowością deklaratywną versus realistyczną. Jaka jest możliwość odpowiedzi z drugiej strony na tę podmiotowość, bo tu jakaś się dzieje relacja, w której na koniec w komunikacji możemy obserwować zachowania, które tworzą to partnerstwo albo nie tworzą tego partnerstwa. Tak. Ale wszystko się zaczyna gdzieś chyba w tym liderze najbardziej, tak mi się wydaje, w tym jego świecie i w tych założeniach, które mamy w głowie. Czemu to jest temat dla ciebie ważny?
Tak się zastanawiam, od czego zacząć. Zawiesiłem na chwilę, bo temat jest ogromny, wiesz, i moglibyśmy tu rozmawiać pewnie wiele, wiele godzin. Ale zacząłbym od tego, że tak jak powiedziałeś, ważne jest nastawienie. Mam poczucie takie, że wiele ofert rozwojowych, szkoleniowych akcentuje element techniki. Tak? Czyli uczenia tego, jak rozmawiać. I to jest okej, to jest bardzo ważne. Ja sam tego uczę i sam zwracam ludziom uwagę na to, że słowa mają znaczenie. Tak? Ale jeszcze większe znaczenie ma i bez tego ta technika czasem po prostu jest bezużyteczna i nie działa. Z jakim, no, mówiąc może nie po polsku, ale w biznesie to jest często używane słowo, z jakim mindsetem przystępujesz do tej rozmowy. Tak? I to oznacza wiele różnych pytań. Tak? Jaka jest twoja rola wobec osoby, z którą rozmawiasz? Czy jesteś gotów, mówię takim bardzo prostym językiem, ale to się do tego sprowadza, czy jesteś ciekaw tej drugiej osoby? Tak, czy jesteś gotów usłyszeć tak naprawdę, co ona ma do powiedzenia, odkładając na bok, co jest niezwykle trudne i ta trudność dotyczy każdego z nas, odłożyć na bok swoje założenia, gotowe pomysły, utarte schematy, tak? I otworzyć taką autentyczną przestrzeń do dialogu, a autentyczną to znaczy taką, w której mogą się pojawić rzeczy, których nie przewidziałeś.
Nie przewidziałeś, które niekoniecznie ci się podobają, rzeczy, z którymi niekoniecznie się zgadzasz, rzeczy, które mogą cię uwierać.
Tak.
Bo to są wymiary tego partnerstwa
prawdziwego. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc To jest taka bardzo ważna rzecz. Mi się przypomina, trochę taką anegdotę ci opowiem na ten temat z dawnych czasów. Jak sam wiesz, takim żelaznym punktem różnych programów rozwojowych dla handlowców jest tak zwane rozpoznawanie potrzeb klienta. To się realizuje na różne sposoby, no ale między innymi uczy się handlowców zadawania pytań, tak? I sam kiedyś prowadziłem dość dużo takich szkoleń. Pamiętam, na jednym z nich miała miejsce taka sytuacja, w której uczestnik no, jakoś z dużym trudem trenował tę umiejętność w czasie takiej symulowanej rozmowy, ale właśnie ten trud jakoś tak się wybijał na pierwszy plan, że bardzo mu ciężko było zadawać te pytania. I jakoś taką intuicją tknięty zapytałem go, słuchaj, a czy ty jesteś naprawdę ciekaw tego, co ten twój klient ma do powiedzenia, czy czego chce i tak dalej. I on tak natychmiast i spontanicznie odpowiedział mi nie. No i ja stwierdziłem, że właściwie w takim razie trening zadawania tych pytań po prostu nie ma sensu.
A co się stało dalej? Poszliście? Czy to się nie zostało przerwane, nie? A z drugiej strony mam poczucie, że coś bardzo ważnego się zdarzyło.
Tak.
Ktoś stanął w jakiejś tam prawdzie, coś sobie nazwał, więc w zasadzie dobry punkt startu.
Tak, powiem ci szczerze, że nie pamiętam aż tak dokładnie. No. Na pewno był to taki moment ważny, który wywołał dyskusję w grupie. I to było bardzo ważne, że jakoś poszliśmy w taką refleksję właśnie, no okej, ale jak to jest z tymi pytaniami, to po co je zadawać? Czy jak ja mam, wiesz, no klasyczna perspektywa handlowca, po co ja będę klienta pytał o różne rzeczy, jak ja wiem, co ja mam do sprzedania? Tak? I jeszcze, a jak go zapytam, to się okaże, że on potrzebuje czegoś innego i co ja z tą wiedzą później zrobię, prawda?
Jak mówisz, że to się robi z tego dyskusja, to mam takie przeczucie, że wiele osób na tej sali, nie on ten jeden, mógł się z tym utożsamić.
Dokładnie,
że politycznie można było powiedzieć, nie, no interesuje mnie, to jest ważne.
Tak.
Ale na koniec dnia, jak tak sobie głęboko zadam to pytanie, no to nie po to tam się spotykam. Spotykam się po to, żeby on wreszcie powiedział, tak, kupuję. Tak? A co on tam wcześniej zrobi, to jest sprawa wtórna.
Dokładnie.
Podobnie myślę sobie, z tą analogią możemy wrócić do świata lidera.
Tak.
Prawda? Uh-huh. Jakie tu widzisz przeniesienia?
No, widzę przeniesienie takie, w zasadzie można powiedzieć jeden do jednego, tak? Bo w pewien jest typ sytuacji takiej, tak? Gdzie jesteś liderem, spotykasz się ze swoim członkiem zespołu, tak? Masz jakąś, tak jak handlowiec ma, mówiąc takim prostym, kolokwialnym językiem, ma jakąś sprawę do załatwienia, tak? On ma do sprzedania produkt, prawda?
Tak, ty jako lider.
Ty jako lider masz sprawę do załatwienia, tak? Masz...
Na koniec dnia chcę, żeby ten człowiek wziął ten cel i ci głowy nie zawracał.
I żeby go realizował z zaangażowaniem jeszcze najlepiej, prawda?
Czyli coś sprzedajesz.
Tak, no, sprzedajesz jakiś swój pomysł, jakąś wizję, jakąś ideę, tak? Jakiś sposób działania, prawda? I teraz ludzie jakby korzystają bardzo często z takiej perspektywy perswazyjnej. Mm-hmm. Tak? Czyli przystępujesz do takiej rozmowy jako lider, mówię, sobie, co tu zrobić, jakie ja mam argumenty, żeby sprawić, że jak te argumenty wyłożę na stół, to drugi człowiek powie, super, przekonałeś mnie, lecę, pracuję, to działa, tak?
Zmotywowałem go.
Tak, że ja go zmotywowałem, prawda? I może tak się zdarzyć, tak? Ta strategia perswazyjna działa często, czasami, w różnych sytuacjach i ona czasem jest absolutnie wystarczająca, prawda? Tylko ja zawsze staram się, pracując z liderami, uruchomić takie myślenie, cokolwiek nie ćwiczymy, jakiegokolwiek aspektu pracy lidera nie dotykamy, staram się uruchomić takie myślenie krótkoterminowe i długoterminowe. Czyli czy twoim celem jest przede wszystkim załatwić tę sprawę, którą masz do załatwienia? Czy też twoim celem jest coś więcej?
Tak? Krótkoterminowo załatwić sprawę.
Długoterminowo zbudować pewien rodzaj relacji z drugą osobą, który stopniowo, to się nie wydarzy spektakularnie w jednej rozmowie, tak? Ale stopniowo, czy chcesz tym swoim sposobem komunikowania się uaktywniać, wzmacniać w tej drugiej osobie jej zaangażowanie, jej odpowiedzialność, jej samodzielność i jeszcze kilka podobnych jakby aspektów, tak? Ale te
wszystkie
są najważniejsze.
Ważne, wszystkie brzmią bardzo ważne w biznesie.
Tak.
Ja tak jak ciebie słucham, to taka się we mnie pojawiła refleksja, że w pędzie spraw, sam jako lider, miewam tak czasem, że występuje z tą perspektywą krótkoterminową. Po prostu mam parę minut i chcę, żebyśmy coś załatwili. I to się chyba może zdarzyć, nie ma co tego piętnować.
Nie, to jest codzienność wszystkich liderów, tak? Wszyscy, tak. Większość z nich żyje w dużej presji, pędzie, nie do czasie, tak?
Ale, jak to powiedziałeś, to zdam sobie sprawę z rozmów, które gdzieś przypominam sobie, w ostatnim roku na przykład, jest końcówka roku, kiedy to nagrywamy, rozmów, w których jednak była przestrzeń, był czas. I tak sobie zdałem sprawę, że w tych rozmowach, w których była przestrzeń, był czas i jest ta relacja już jakaś, z osobą, która formalnie można by powiedzieć, no pracuje u mnie w firmie, no, ktoś by mógł nazwać podwładny, ale to nie był, to miałem poczucie, że ja nie wiem, gdzie wylądujemy w tej rozmowie.
Tak.
Że ja zadaję te pytania, słucham i że mogę to przeżywać z perspektywy jakiegoś napięcia, czyli czy zaraz nie usłyszę czegoś, co będzie mi tu przeszkadzało, ale nie miałem tego. Ale tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to myślę, że takie napięcie może być gdzieś naturalne. Wchodzimy w taką rozmowę swobodną, w której zadajemy pytania, poznajemy punkt widzenia drugiego człowieka, tego, czym chce się zająć, ale też tego, czym nie chce się zająć.
Tak. Ale dotknąłeś tutaj bardzo ważnej sprawy i bardzo ważnej kwestii, która moim zdaniem jest jednym z podstawowych źródeł takiego lęku przed otwieraniem takiej prawdziwej przestrzeni dialogowej, bo to jest właśnie to. Nie wiadomo, co się wydarzy.
Tak. To nawet nie jest strach, tylko to jest lęk.
To jest
lęk.
Jest to jest
nieznane. Strach to jest coś konkretnego. Jest lew w klatce, wyjdzie z klatki, się boję. Ale jak coś w krzakach się dzieje i nie wiadomo, co w tych krzakach się dzieje, to jest lęk.
Tak, tylko teraz jest kilka kwestii. Tak? Pierwsza kwestia to jest taka, że znacznie częściej niż ten lęk by nam sugerował czy podpowiadał, to co pojawia się w tej otwartej przestrzeni dialogowej wcale nie jest złe. Jest dobre, jest ciekawe, jest interesujące, jest wzbogacające, tak?
Więc... Mariusz, ale czy nie jest tak przypadkiem, że takie może być, a to przez jaki filtr jako lider to przepuszczam, to może powodować, że nadaje temu jednak znaczenie takie, że ojej, to może być zagrażające.
Tak. Ale ja mówię o tym, co jest następnym krokiem, że kiedy już zaryzykujemy to otwarcie, to często się okazuje, że to coś, co się pojawia, wcale nie jest straszne.
Okej.
Okay. Jest nowe, jest ciekawe, ale jest często wzbogacające, bo się pojawia nowa perspektywa, bo się pojawi coś, czego nie brałeś pod uwagę, a co nagle pokazuje nową, fajną perspektywę jakiegoś problemu. Tak? Więc ten lęk nam podpowiada czarne scenariusze i wolimy mieć jakąś taką pseudokontrolę, tak? Czyli nie otwierać, tak? Nieznanego, tak? Wiesz, ale jak już go przekroczymy, to się okazuje, że to, co się pojawia, wcale nie jest straszne.
Ja to kupuję i jednocześnie czuję tak w sobie, że jakiś ważny etap jest tutaj jeszcze ten kroczek wcześniej, który mówisz, bo fajnie to opisujesz, co się dzieje potem dalej, czyli jak już mam ten stan jako lider, tej otwartości, ciekawości, ja wtedy jestem w stanie wejść w taką pozycję partnerską, o której tutaj rozmawiamy, podmiotową, nie przedmiotową. Co sprawia, że taki stan ja mogę w sobie mieć? Jak ja mogę pracować trochę, żeby taki stan w sobie mieć, żeby do tego dojść, a nie żeby być w takim trochę napięciu, bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. To, co mówisz, można się uczyć technik komunikacyjnych, ale jeżeli ja w sobie nie mam pewnego stanu, to wszystkie techniki komunikacyjne będą o coś otłuc tam. Nie będą nam służyć, bo i tak będzie wychodzić mnie w tonacji głosu, w sposobie mówienia,
Tak, ja wiesz, takim modelem, którym ja się w ostatnich latach często wspieram i w oparciu o który chcę ci odpowiedzieć na to pytanie twoje, jest model analizy transakcyjnej. I oczywiście tutaj ortodoksyjni wyznawcy pewnie po tym, co powiem, odsądzą mnie od czci i wiary, ale ja nie jestem zwolennikiem w ogóle w życiu trzymania się ortodoksyjnie jakichkolwiek modeli, tak? Wszystkie je traktuję jako... inspiracje, biorę po prostu sobie z nich coś, co wydaje się, że ma sens, tak? Żeby właśnie otworzyć ludziom oczy, tak? Czy trochę poszerzyć perspektywę patrzenia na siebie. I w tym kontekście ja korzystam z analizy transakcyjnej, natomiast nie być może to, co robię, nie jest zgodne z doktryną, tak? Tak zupełnie w 100%.
Taki długi wstęp robisz do tego, jakieś obawiasz się czegoś, Mariusz, tutaj? Jakieś cenzury kolegów?
Tak, przyszła mi do głowy taka myśl, że może ktoś, słuchając tego, pomyśleć, że ja...
Pozdrawiamy kolegów.
kolegów. Nie rozumiem, tak? Tak. Na czym ta analiza transakcyjna generalnie polega, tak? Ale ty znasz ten model oczywiście. Znam. Też, tak? Więc wiesz, że tam jest taki jeden z podstawowych schematów, to jest ten schemat mówiący o trzech stanach ja, tak? Stan ja rodzic, stan ja dorosły i stan ja dziecko. I nie wnikając tutaj, słuchaczy, odsyłamy do materiałów, których jest bardzo dużo, na czym to polega. Na użytek nasz tutaj chyba, myślę, wystarczy powiedzieć, że to jest taki dobry układ odniesienia, żeby zadać sobie to pytanie, w jakiej roli ja startuję do rozmowy. Mm-hmm. Tak? Czyli mówiąc językiem tego modelu analizy transakcyjnej, w jakim stanie ja jestem? Tak? Czy jestem w stanie ja rodzic, czyli w pewnym uproszczeniu, z którego mówiąc to zdaję sobie sprawę, czy przystępuję do tej rozmowy jako autorytet, jako ktoś, kto wie, kto czuje, że ma rację.
Tak? Jako mentor.
Jako mentor, tak. Jako ktoś, kto jakby jakby z góry zakłada...
Może więcej.
Że mogę, że wiem więcej, że tak. Wiem lepiej. Więc właściwie jakby z tej perspektywy słuchanie drugiego człowieka jest stratą czasu, tak? Jeżeli nie dopuszczasz w ogóle takiej możliwości...
No nie stratą, ale mogę wychwycić wszystkie ubytki.
No tak, żeby go skrytykować, no, że nie rozumie.
Naprowadzić, tak.
Naprowadzić,
wskazać.
Oczywiście.
Wiesz, tak. Nie, żeby nie tak od razu negatywnie. Mamy w głowach często takie, myślę, postawy, ten mindset, który wymieniłeś, z perspektywy tego rodzica, który jest takim też opiekuńczym.
To prawda, masz rację. Jest w tym modelu taki aspekt opiekuńczy, co nie znaczy wcale, że jak występujemy w roli rodzica opiekuńczego, to ma to dobre skutki z perspektywy budowania relacji takiej dialogowej i podmiotowości tej drugiej osoby, tak? Bo to wtedy na dłuższą metę...
Ale bardziej mi zależało, żeby pokazać te, nazwać sobie, że są też pozytywne intencje, nie? Że to nie zawsze mogą być takie, że ja tu jestem lepszy.
Masz rację, że chcemy dobrze, chcemy szybciej, tak? Chcemy pokazać się, podzielić się doświadczeniem, tak? Wielu lat i zobacz, ja to wiem, ja już to wiele razy robiłem, mam najlepsze sposoby, tak? Pod ręką, skorzystaj tylko z tego po prostu. Po co masz szukać, kombinować, tak? Po prostu zrób to, co ci mówię, tak? Tak jest najlepiej. Okej. Tu pełna zgoda. To jest intencja, za tym stoi często dobra, tak? Po co wyważać otwarte drzwi, tak? Po co tracić czas, który w biznesie jest bardzo cenny, prawda? Trzeba działać efektywnie, szybko.
I bez względu na to, czy wyjdzie z nas ten rodzic opiekuńczy, czy taki, można powiedzieć, krytyczny, normatywny, w obydwu przypadkach twoja teza jest, nie zbudujemy partnerskiej, podmiotowej relacji.
Tak, bo teraz to, co ja sobie biorę z tego modelu i staram się pokazać ludziom, z którymi pracuję, to, że z perspektywy krótkoterminowej działanie w stanie ja rodzic nie ma znaczenia w tej chwili, czy to jest rodzic normatywny,
tak
czy opiekuńczy, może być dobre. Działa szybko,
może być dobre.
Skutecznie, problem jest rozwiązany. Tak? Ktoś postępuje w określony sposób, naśladuje twoje rozwiązanie, czy je kupuje, tak? Realizuje i wszystko jest okej. Okay, tak? Pytanie, co się dzieje w perspektywie długoterminowej? Tak? Czyli czy to buduje w tym człowieku zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność? Czy on następnym razem znowu przyjdzie do ciebie po rozwiązanie? Czy zastanowi się, czy może ma jakieś zasoby inne, z których może skorzystać? Tak? No i tu jest duży znak zapytania, a raczej moja sugestia bardzo wyraźna, że nie.
No bo oni w zasadzie w coś mniej lub bardziej świadomie, tak jak Bernd to nazwał, grają.
Tak.
W coś grają. I w tej grze ta suma nie jest 50-50. Ktoś coś bierze więcej, ktoś coś bierze mniej. I to w różne strony ta waga idzie. Sam fakt gry powoduje, że te szalki w miarę są zrównoważone, bo jeden ma trochę więcej spokoju, a drugi trochę więcej poczucia własnej wartości, bo to on jest tym mędrcem, który więcej i lepiej wie, nie?
Dokładnie. I czasem takie układy mają dużą trwałość, tak? Mogą funkcjonować ludzie w takiej trochę symbiotycznej wymianie, tak? Każdy coś z tego ma. To może trwać przez długi czas, ale ja lubię myśleć o tym w takich kategoriach, czy twój sposób rozmawiania, no bo rozmawiamy też trochę o komunikacji lidera, tak? Z ludźmi. Czy twój sposób rozmawiania, kiedy załatwiasz jakąś sprawę, tak? Z człowiekiem, z którym współpracujesz, co to w nim aktywuje? Tak? Czyli czy to w nim aktywuje właśnie ten aspekt współpracy, zaangażowania, odpowiedzialności? Wtedy jesteśmy na tej płaszczyźnie dorosły-dorosły. Tak?
Tak.
Czy aktywuje to słowo, którego użyłeś, które w analizie transakcyjnej jest jednym z podstawowych pojęć, czyli czy to aktywuje gry? Mhm. Tak? Czyli gry, czyli taki rodzaj wymiany transakcji, relacji między ludźmi, w którym każda ze stron coś tam dla siebie ugrywa, tak? Natomiast na pewno nie buduje to między osobami, które ze sobą grają, przestrzeni jakiegoś autentycznego dialogu, zainteresowania, jakkolwiek pompatycznie te słowa nie brzmią, tak? Ale tak po prostu jest, tak? Że gra generuje następne gry, tak? A nie prawdziwe porozumienie.
A o co my tu walczymy, Mariusz? W tym wszystkim, o co tu chodzi? Mhm. Jakie to jest why? Co to się takiego stanie złego, jak jednak gramy? Nawet świadomie. Aha. Co to jest z dwóch stron? Co się zadzieje? Jakie są konsekwencje tego? Mhm.
Bern używał takiego pojęcia, które w języku polskim ma konotacje chyba trochę inne niż u niego w oryginale. Mianowicie mówił o intymności. Mm. Trochę dziwne słowo w kontekście biznesowym, tak? Takie słabo pasujące.
No, ale to nie zamieniam go na żadne inne, jestem ciekaw. No.
Tak, ale intymność oznacza u Berna taką właśnie komunikację, która jest pozbawiona gier, obron, gdzie ludzie są w stanie rozmawiać o prawdziwych. I tutaj można wymienić długą listę, tak? Potrzebach, lękach, emocjach, ograniczeniach, barierach i tak dalej, tak? Są w stanie rozmawiać o tym, nie koloryzując, nie ukrywając, nie stosując mechanizmów obronnych, tak?
I co dzięki temu będą mieli?
No, myślę, że na dłuższą metę do zyskania jest coś, co jest bezcenne i co jest rzadkim dobrem w dzisiejszym mm-hmm. świecie, a w biznesie myślę jeszcze rzadszym, mm-hmm. czyli taką no, autentyczną współpracę opartą o zaufanie. Mm-hmm. To też takie wyświechtane słowo, nie? Zaufanie, zaufanie, zaufanie. Ale co to znaczy właściwie, tak? No. Że ludzie mają do siebie zaufanie? To znaczy, że wiesz, mam do ciebie zaufanie, jeżeli mam poczucie, że mogę z tobą rozmawiać na różne tematy, na przykład, kiedy jesteś moim szefem, tak? To mogę przyjść do ciebie, czy liderem mojego zespołu, tak? Że zaufanie oznacza dla mnie, że mogę przyjść do ciebie i podzielić się swoimi wątpliwościami, powiedzieć ci, że coś mi nie wyszło, powiedzieć ci, że jest mi trudno, tak? I to, z czym się przede wszystkim spotkam, to z próbą autentycznego zrozumienia, co się dzieje, tak? I zaproszenia mnie do wspólnej rozmowy na temat tego, co z tym zrobić, tak? Czyli nie będziesz wobec mnie wchodził w rolę rodzica normatywnego, który mi będzie mówił, co mam robić, żeby sobie z tym poradzić, tak?
I w związku z tym przejmujesz odpowiedzialność, nie będąc w temacie być może tak blisko jak ja?
Tak, a jednocześnie robiąc to, spychasz mnie na pozycję
wykonawcy, który coś
dziecka,
tam...
Które jakoś dziecka, mnie tam... Tak. Tak, pozbawia mnie partnerstwa, tak, bo skoro ty wiesz lepiej, no to jakim ja jestem partnerem dla
ja
siebie?
Ja pójdę za tym, co mi wyznaczyłeś, ze wszystkimi konsekwencjami
oczywiście.
Tego. I omijając całą wiedzę, którą mam na temat tego, jak powinno to być załatwione na przykład.
No, na przykład, tak. Więc to zaufanie jest takie dla mnie, ono jest centralnym słowem, wiesz.
Czyli ja to tak na język biznesowy spróbuję to jeszcze przenieść bardziej, że to oznacza, że jako lider, teraz wracam, tworzę relację, która jest relacją budującą też odpowiedzialność za biznes.
Tak. No tak, bo o tym świecie rozmawiamy cały czas, tak.
Czyli tworzę relację, w której ten biznes powinien w tej relacji być bardziej bezpieczny, być może bardziej skuteczny, bardziej funkcjonujący, bo mam relację, w której druga osoba może ujawnić problemy, ryzyka, zagrożenia.
Tak.
Dla realizacji jakichś celów, coś się może zdarzyć. I co więcej, jest szansa, że stworzy jakieś rozwiązanie ten człowiek, jeśli temat jest jakiś bliski jemu.
Tak, czyli chodzi tutaj o to już w tym twardym świecie biznesowym, żeby wyeliminować takie zjawiska i zachowania, które są niesłychanie ryzykowne, tak? Czyli zamiatanie spraw pod dywan, ukrywanie różnych kwestii, koloryzowanie, czekanie na to, aż ktoś mi powie, co ja mam robić, tak? Bez podejmowania żadnej aktywności i tak dalej, i tak dalej. To są zachowania ludzi, którzy w biznesie przekładają się też na gigantyczne pieniądze, co tu dużo ukrywać, tak? No, w biznesie mówimy jednak, że jednym z kluczowych aspektów działania firmy jest zarabianie pieniędzy, tak? Jest przynoszenie przychodu, tak? I to te zjawiska, o których teraz rozmawiamy, jeśli tego zaufania i tego autentycznego dialogu nie ma, to się przekłada na drastyczne zaniżenie efektywności działania.
Przypominają mi się tutaj badania Amy Edmondson, tej od Fearless Organizations, tak, prawda? Tak, czyli to tak, bezpieczeństwo tak. psychologiczne się ukuło w tych jej badaniach jako pojęcie, które nam przenika w biznes. Ona zaczęła od szpitali i badała taki współczynnik ilości błędów i korelowała go ze skutecznością leczenia, prawda, w tych szpitalach. I cały temat się rozpoczął w momencie, kiedy patrząc na szpitale, które mają dużą ilość błędów lekarskich, zauważyła, że są skorelowane pozytywnie ze skutecznością leczenia. A tam, gdzie była mała ilość błędów, skuteczność leczenia była dużo niższa. I to ją zaniepokoiło badawczo. Jak weszła w temat, no to my wiemy, co tam ona odkryła, ale tak, żebyśmy sobie to jeszcze nazwali, odkryła, że no, nie ma tych błędów, bo ludzie zamiatają pod dywan, bo nie mają bezpieczeństwa psychologicznego, w którym mogą to ujawniać. Więc w związku z tym się nie uczą, nie wyciągają wniosków i ta skuteczność leczenia jest niższa. No i to samo, to wziąłem ten szpital, ten temat szpitali, bo on, myślę, jest też taki bliski skóry każdego człowieka, który sobie myśli, że trafi w takie miejsce.
Czy
poszedłbym do szpitala, który wykazuje dużą ilość błędów, czy do szpitala, który wykazuje małą ilość błędów? Tak najprościej.
Tak. No i teraz to nas prowadzi do pytania, dlaczego tak jest? Bo to jest efekt pewien, tak? Końcowy, taki styl działania.
Pomiar już,
tak? Jakiś pomiar. Ale to jest, skąd się to wzięło, tak? No i ja stawiam taką tezę, że w puli tych czynników, które doprowadzają do takiego efektu końcowego, jest właśnie to, w jaki sposób liderzy rozmawiają ze swoimi ludźmi, jakie budują relacje, z czym się spotyka człowiek, który się odważy i idzie do swojego szefa i mówi: popełniłem błąd, tak? Albo nie wiem, jak to się robi, tak? Wyczerpałem różne swoje możliwości i trochę jestem bezradny,
tak?
I to jest ten moment, jakby co go spotyka, tak? W tym momencie. Czy spotyka go reakcja, która go zaprasza? Wracam do tego, o czymś na początku, tak? Czy ten szef na przykład jest ciekawy, mówi: to powiedz coś, a co się stało, nie?
Tak.
A co ty o tym myślisz, tak? A jak myślisz, dlaczego do tego doszło? A czy masz jakiś pomysł i tak dalej, prawda? Czy wchodzi w rolę któregoś z rodziców, albo w dziecko uruchamia jakąś grę, buduje poczucie winy, tak? Mówi: jak to, Boże, człowieku, to ty już po roku naprawdę nie wiedziałeś, do kogo z tym pójść, prawda? I później efektem jest to, że ten człowiek następnym razem już nie przyjdzie z taką otwartością i nie zapyta, tak, bo się będzie bał, albo będzie wiedział wręcz na podstawie doświadczenia, co go spotka, tak, więc będzie szukał innych sposobów poradzenia sobie.
Jak ciebie słucham, Mariusz, to tak mi kołacze w głowie pytanie, które oceń, czy w ogóle pójdziemy w tą stronę, czy może to jakiś jest zaułek, może na oddzielny temat w ogóle, tożsamość lidera. Czyli na czym ja buduję swoje poczucie liderskości, swoje poczucie własnej wartości jako lider.
Tak.
Na czym ja to buduję? Czy ja to buduję na tym, że mam rację, że podejmuję decyzję, że ci coś wskażę?
Że jestem wzorem, zawsze wiem, mam super pomysły, rozwiązania, tak?
I tu moglibyśmy sięgnąć znowu do modeli, których używamy chociażby w APP, typu Oldham Morris.
Tak.
I tam jak mi się władczy uruchomi na przykład, albo sumienny, czy inne przegięte, no to gdzieś na tym zaczynam budować całą strategię swojego bycia liderem.
Tak, ale tu dotykasz bardzo ważnej kwestii, bo ta tożsamość lidera, no, ona jest budowana na różnych przesłankach i na różnych poziomach. Część z nich jest świadoma, część nie do końca, tak? I to na przykład, czym my się zajmujemy, to trochę zachęcamy ludzi do pójścia trochę głębiej, tak? Czyli nie tylko do tego, do czego większość liderów jest jakoś zdolna i często sami to potrafią robić, nie muszą iść na żadne akademie, tak? Żeby sobie zadać pytanie: okej, dobra, to w jakim stylu ja chcę zarządzać, jakim jestem liderem, tak? Prawda? No, jakąś część tych odpowiedzi można uzyskać stosunkowo łatwo, tak? Ale jest część odpowiedzi na to pytanie, która nie jest łatwo dostępna i to, o czym powiedziałeś teraz, że ten władczy, tak, kawałek się uruchomi, no to jest taka część, do której ludzie mają często słaby dostęp, tak? Czyli to jest nasza wewnętrzna architektura psychologiczna, tak?
Narodziła się gdzieś jako młody człowiek, nastolatek, jakieś nasze mechanizmy radzenia sobie z rzeczywistością.
Tak, kumuluje się bardzo wiele różnych naszych doświadczeń życiowych.
Z czym się urodziliśmy, w czym się wychowaliśmy.
Jakieś środowisko w nas ukształtowało. Tak. To jest miks taki, on jest bardzo głęboko w nas jakoś zakorzeniony. Natomiast zwykle jest tak, że mamy dostęp świadomy do części tylko tego materiału. Tak? I ta tożsamość lidera, czy praca nad tożsamością, to jest również, i myślę, że wielu liderów widzi tę potrzebę coraz bardziej. Tak, że jak już opanują różne kompetencje związane właśnie, nie wiem, komunikacją, zrobią MBA, tak, i tak dalej, i tak, tak dalej, to przychodzi dla wielu z nich właśnie czas na ten etap, no dobra, a teraz warto, żebym zgłębił trochę swoje wnętrze, tak, i zadał sobie pytanie, jaka jest ta moja dynamika psychologiczna wewnętrzna, bo widzę, że w niektórych sytuacjach coś się takiego dzieje, że mimo tych MBA-ów i różnych innych bardzo ważnych i przydatnych kompetencji jednak coś mi tu nie działa, tak? W tych relacjach z ludźmi. Nie osiągam takiego efektu, nie buduję takich relacji, jakie bym chciał, nie? No i często się okazuje, że odpowiedź tkwi właśnie tam trochę głębiej, tak? Że jest jakiś rodzaj takiego motywacji wewnętrznych, które są zakorzenione często bardzo głęboko w przeszłości, które nam samym jest najtrudniej zobaczyć. Tak, no bo one są częścią nas, tak? Jesteśmy nimi tak przeniknięci, że...
Że nie widzimy tego na co dzień.
Wydaje nam się, że to jest oczywiste, że tak po prostu jest, albo że tak, no taki jestem po prostu i już, prawda? Więc nie mogę tego zmienić.
To często dzięki temu, że taki jestem, to ja jestem tu, gdzie jestem.
Dzięki temu awansowałem, dzięki temu
ktoś mi zaufał, dzięki temu ktoś powiedział, zostaniesz liderem, bo miałem taki poziom odpowiedzialności, taki poziom sumienności, taki poziom pilnowania i kontroli, że dowoziłem.
Tak, natomiast jest ryzyko, że na jakimś etapie rozwoju zacznie to być obciążeniem.
Czyli to, co mnie tutaj przeprowadziło, zaczyna być czymś, co wykańcza być może innych, albo chociażby ogranicza to, o czym powiedzieliśmy, budowanie takiego środowiska, w którym po prostu można zadbać też bezpiecznie bardziej o biznes.
Dokładnie, tak. Mhm.
No to poszliśmy głębiej i teraz trochę może pofantazjujmy, to jak może myśleć lider o swojej roli, o swojej tożsamości, który buduje w tym świecie tą relację, no z analizy transakcyjnej dorosły, ale tą relację partnerską taką. Mhm. Taką. Jak on o sobie może myśleć? Jak ty to byś, fantazjując, co byś tutaj podał? Jako przykłady takiej tożsamości. Na czym to ta uczucie własnej wartości się buduje? Z czego ono wynika w tym partnerstwie?
No to jest jakby dużo kwestii tutaj jest jakby możliwych, tak? Ale...
Czyli mówisz, to jest bardzo osobnicze.
Tak, ale myślę, że mogę nadal się odwołać do tego modelu analizy transakcyjnej, tak? Czy pytanie o tożsamość można by je zadać w takim kontekście. Czy chcesz i jest dla ciebie akceptowalne, tak? Żeby być takim liderem, który... pomimo tego, że formalnie, na przykład ze względu na zajmowaną funkcję, masz inną odpowiedzialność niż ludzie, z którymi pracujesz i inny rodzaj też władzy, no nie bójmy się tego słowa, tak? W większości firm jest jakaś struktura formalna, tak? Menadżer po prostu ma jakiś rodzaj władzy, może decydować o różnych sprawach, też ponosi odpowiedzialność, tak? Ale czy mimo tego zależy ci na tym, żeby jednak na tym najgłębszym, podstawowym, psychologicznym poziomie być w tej relacji dorosły, tak? To znaczy, że nie jesteś wzorem do naśladowania, nie jesteś kimś, kto egzekwuje jakąś wizję i rozlicza ludzi z tego, tak? Tylko, że jesteś kimś, kto wykuwa razem z nimi i oni się rzeczywiście czują partnerami w tej sprawie, tak? Jakiś wspólny sposób działania.
Czyli jesteś po to właśnie, żeby taką relację stworzyć.
Tak, ale dla wielu osób jest to psychologicznie bardzo trudne. Mhm. Tak, żeby będąc liderem, menadżerem, jednocześnie dopuścić taką perspektywę, że ludzie, z którymi pracuję, są w zasadzie moimi partnerami, tak? Czyli, że to, co oni myślą, czego potrzebują, czego się obawiają, jest tak samo ważne, jak to, czego ja chcę, boję się, potrzebuję, tak?
Czyli nie jestem lepszy.
Tak, jest takie, wiesz, takie sformułowanie, które mi zostało w głowie, no, mam nadzieję, że nie tylko to, ale po takiej książce sprzed wielu lat, którą serdecznie polecam wszystkim, którzy by chcieli zgłębić właśnie trochę bardziej niż tylko na poziomie technicznym i operacyjnym kwestie komunikacyjne, jest taka książka, która się nazywa Mosty zamiast murów. To jest taki zbiór esejów o komunikacji, no już grubo 20 lat, ale bardzo aktualne moim zdaniem. I tam w którymś z tych esejów jest takie sformułowanie negocjowanie relacji.
No, powiedz coś więcej.
I to mi jakoś bardzo zapadło w pamięć, bardzo mi się to podoba, jakoś bardzo do mnie trafia, tak, że relacja to nie jest coś, co jest. To nie jest coś, co ustanawiasz.
I jest ci dane.
No, albo nawet już jakoś wypracowałeś, ale do jakiegoś ostatecznego kształtu ją doprowadziłeś, okay. Teraz już zamykamy i ona już jest.
Mamy relację.
Tak. Nie, ona wymaga cały czas negocjowania.
Tak? Słowo negocjowanie mnie tu intryguje.
No.
Co masz na myśli mówiąc negocjowanie? Bo negocjacje kojarzą mi się z jakimś, wiesz, takim tradycyjnym ujęciem, jakimś przepychaniem, ustalaniem, ja chcę to, ty chcesz to. To ustalmy, żeby to jeszcze win-win było, no to i ty musisz być zadowolony, i ja zadowolona. Czasem sprzeczne interesy są.
No tak.
Tak mi się kojarzy negocjowanie.
No tak, i część z tych skojarzeń, zwłaszcza tych pod koniec, które wymieniłeś, czyli to win-win, tak, no to jest to. To jest to.
O tym,
właśnie,
o tym mowa.
Tak, to mam na myśli, mówiąc o negocjacjach jako o pewnym procesie. No bo znowu odwołując się do Berna i do analizy transakcyjnej, to jest bardzo inspirujący model, tak, na różnych poziomach, tak? Możesz przystępować do negocjacji z perspektywy rodzica i wtedy no, ktoś musi wygrać, przegrać, tak? No bo ktoś w ostatecznym rozrachunku musi mieć rację, tak? Jedna ze stron musi się poddać, tak? Powiedzieć, przekonałeś mnie, tak? Albo dobra, myliłem się, prawda? Ale możesz też negocjować z perspektywy dorosłego, tak? Czyli przystępujesz do rozmowy z takim nastawieniem, okej, ja czegoś chcę i z jakiegoś powodu jest to dla mnie ważne, ale on też czegoś chce i z jakiegoś powodu jest to dla mnie ważne, ale może ja nie rozumiem z jakiego powodu, tak? Może muszę to zgłębić, może... I pytanie jest takie, nie kto wygra, kto przegra, tylko czy jest jakiś sposób, żebyśmy w tej współpracy, zwłaszcza jeżeli to jest współpraca i relacja stała i długoterminowa, a tak jest w biznesowej organizacji, tak? Spotykamy się dzień po dniu, tydzień po tygodniu, tak? To nie jest, mówiąc kolokwialnie, wiesz, jakiś jednorazowy strzał, nie? Że tam komuś coś sprzedajesz, nie widzisz go więcej na oczy, tak? Tylko to jest długofalowa relacja i pytanie w tej relacji, czy mi na tym w ogóle zależy, tak? Żeby brać pod uwagę interesy tego człowieka, tak? Czy jest jakiś sposób, żeby to zrobić? Czyli mówię tu o negocjacjach w takim znaczeniu, gdzie negocjacje to jest najlepszy z możliwych chyba wynalezionych sposobów, żeby właśnie dogadywać się z drugą stroną, spostrzeganą jako partner, a nie jako przeciwnik albo wróg do pokonania.
Okej, czyli negocjacje mówią o tym, że ja coś chcę, ty coś chcesz.
Tak.
Ty coś potrzebujesz, ja coś potrzebuję. Wymieniamy, ustalamy, prawda? I to już jest wnoszące, to ustawia na równi jakoś tą relację.
Tak, ale teraz jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale to się wszystko łączy w tym momencie, tak? No bo teraz, skoro tak, to ja muszę mieć odpowiedź na pytanie, że dobrze rozumiem twoją perspektywę, tak? Żeby ją dobrze rozumieć, muszę być jej ciekaw, tak?
Tak.
Jak jestem ciekaw, to zadaję ci różne pytania i na poziomie operacyjnym muszę umieć zadać te pytania w sensowny sposób, żebyś ty chciał na nie odpowiedzieć i nie czuł, że tym jest jakaś sugestia, pułapka i tak dalej, prawda? I to wszystkie te poziomy nam się tutaj zbiegają, tak? W tym kontekście.
Bo przeszedłem pierwsze słowo z tych dwóch pojęć, czyli negocjacje. Zostaje mi jeszcze, teraz jestem gotowy na drugie.
Tak.
Czyli negocjacje relacji, jak już poradziliśmy sobie z definicją pierwszego, to teraz to jest dla mnie takie połączenie tych dwóch słów. Negocjacja relacji, to nie jest oczywiste. Nie? No, można negocjować sprawy, można negocjować kontrakty, tak? Ale relacje? Co to jest?
No, jeśli przyjąć, że tak na roboczo, umówmy się, że relacja no to jest coś, co się dzieje, coś, co jest między nami, jakiś rodzaj więzi, która nas łączy, tak? W skład której wchodzą takie kwestie jak to, czy mamy poczucie, że się wzajemnie rozumiemy, właśnie uwzględniamy, szanujemy.
Intymność, tak? Jeszcze użyłeś takiego słowa wcześniej, intymność.
Czy nie stosujemy wobec siebie gier psychologicznych, tylko stać nas na to, żeby grać bez tych osłon różnych.
No właśnie,
tak?
Bo jak użyłeś słowa tej intymność, to mi się w relacji teraz pojawia, że to jest bez jakichś masek, bez jakiejś zbroi.
Tak, dokładnie.
Taki, jaki jestem. No, jako lider też,
tak.
Jaki jestem.
Oczywiście
coś wiem, czegoś
w pewnym
nie wiem.
Rozsądnym no. zakresie, żeby nie było, że tutaj ja jakoś namawiam wszystkich do odsłonięcia się całkowitego i stuprocentowego i przed każdym. Nie.
Nie. No bo to brzmi jak ekshibicjonizm jakiś.
Dokładnie. I to wcale nie jest dobre.
Obciążający czasami drugą stronę.
Może być niepotrzebnie obciążający, może niepotrzebnie budować ryzyko, bo zostajesz wykorzystany, jeśli się odsłonisz przed kimś, kto nie skorzysta z tej oferty albo no nie... nie jest gotowy, tak to nazwijmy, tak? Więc ja tu bardziej mówię o pewnym procesie budowania takiej relacji z ludźmi, z którymi współpracujesz, tak? Którzy cię otaczają, tak? Z którymi chcesz ten jakość funkcjonowania z nimi wznosić na coraz wyższy poziom. Ale to jest proces, tak? Który postępuje krok po kroku i też warto działać tutaj rozsądnie, wiesz, a nie rzucać się do basenu, nie sprawdziwszy, że tam jest woda, tak? Mhm.
No to wyjaśniliśmy. Chcesz powiedzieć? No,
tak, bo to jeszcze tylko chcę wrócić na chwilę do tego słowa relacja, tak? Że to jest właśnie taki rodzaj więzi, który się można go na różne sposoby scharakteryzować, tak? I właśnie może być charakteryzowany jako właśnie taki pozbawiony gier, tak? Manipulacji, autentyczny, gdzie wiem na przykład, że w jakiejkolwiek sprawie do ciebie przyjdę, to pierwsze, co się spotkam, to będzie zainteresowanie, ciekawość i zrozumienie, tak? A nie ocena, krytyka i odrzucenie.
I to są nowe wątki w naszej rozmowie. Może nie zupełnie nowe, ale nowe pojęcia. Czyli ocena, krytyka, odrzucenie jako już ten ostateczny wariant. Odrzucenie, które brzmi mocno, ale ono może oznaczać, że mam inne zdanie i moje będzie na wierzchu.
Tak, ale wiesz co, no nie mam czasu, już jesteś tak doświadczony, że powinieneś sam to ogarnąć. Daj mi spokój, nie?
Czyli niby empowerment, a w praktyce odrzucenie.
Dokładnie, tak. Mm-hmm.
No i tutaj mi się tak uruchomiło, że jeżeli pompuje się w nas jako liderów od lat rolę związaną z oceną, z feedbackiem w rozumieniu, masz tam opowiedzieć, co on robi źle.
Tak.
To gdzieś w tą naszą rolę, w tą tożsamość, w to, na czym budujemy tą swoją tożsamość, a w związku z tym też jakieś poczucie własnej wartości, to uczymy się komunikacji, jak tą ocenę dać,
tak.
Jak ten feedback zrobić, żeby go wziął, czy kanapką, czy czymś innym, ale żeby wziął, tak. Prawda?
I żeby się zmienił natychmiast, tak?
I żeby się zmienił. I to jest to, od czego zaczynaliśmy, że zaczynamy wchodzić w komunikację taką, można powiedzieć, trochę manipulacyjną, nie chcę nadużyć tego słowa, ale taką komunikację, w której no nie ma tej relacji partnerskiej już wtedy.
Tak, tutaj jest, to jest bardzo ciekawa perspektywa i ja temu poświęcam bardzo dużo przestrzeni i miejsca w pracy z ludźmi, bo trochę jest tak, że jak powiedziałeś przed chwilą, że jesteśmy tego uczeni, trochę jest tak, że chyba też, nie chcę tutaj jakiejś pop psychologii ewolucyjnej uprawiać, ale powiem to, że też jakoś ewolucyjnie chyba nasze mózgi zostały
ukształtowane
w taki sposób, że ocena, szufladkowanie, tak, natychmiastowe kwalifikowanie różnych zjawisk, prawda, jest jakąś taką bardzo pierwotną, bazową.
Co słabe usuwamy warstwą. Z drogi,
zostaną mocne
elementy, to przeżyjemy.
Dokładnie, więc powiedziałbym, że takie posługiwanie się na przykład przy tym nieśmiertelnym feedbacku językiem opisowym, a nie oceniającym, nie jest domyślną opcją naszych umysłów.
No to bardzo musisz mi wyjaśnić więcej.
No, to znaczy, że to wymaga wysiłku. To przywołam tutaj pewnie już znany wielu osobom model Kahnemana, tak? Myślenia, ten system pierwszy, system drugi, tak? System pierwszy
szybki,
oparty na tych biologicznych, atawistycznych mechanizmach, które gwarantują przetrwanie. System drugi, który wymaga wysiłku, aktywacji kory mózgowej, tak? Zużycia dodatkowych zasobów, tak? Co z perspektywy ewolucyjnej też mózg się przed tym broni, tak?
Myślenie jest bolesne.
Myślenie jest bolesne. Wbrew mądrości ludowej, która mówi, że myślenie nie boli, to jest nieprawda, tak? Bo wszyscy neurobiolodzy i osoby zajmujące się nauką właśnie twierdzą coś wręcz przeciwnego. Tak? Myślenie boli, wymaga dodatkowej pracy, wysiłku, natężenia, tak? Więc to jest to zjawisko, myślę, niezwykle ważne, tak? Że myślenia i komunikowania się w kategoriach opisowych, a nie oceniających, trzeba się nauczyć. I jak pracuję z ludźmi nad umiejętnością dawania feedbacku, to jest coś, nad czym większość osób, bym powiedział, się dość mocno potyka. Tak? Czyli jakby zaczynają dostrzegać, że w tym, co im się wydawało, że jest dobrym, rzetelnym, konstruktywnym feedbackiem, jest masę oceny i krytyki. Mhm. A skoro tak, to to jest ten mechanizm, który odpala w drugiej osobie nie dorosłego, tylko odpala mechanizmy obronne. To jest dość proste, tak? Wiesz, skoro ja cię krytykuję, ty słyszysz, tak, że w tym, co ja mówię, ja jestem przekonany, że ja ci daję feedback, tak? Ale ty słyszysz w tym krytykę.
I się jeszcze denerwuje, że się bronisz.
Tak. Więc się bronisz, więc ja się wkurzam na ciebie, że ty się bronisz, tak? Więc się naciskam jeszcze bardziej, wiesz, przypisuję ci brak odpowiedzialności, niezdolność do przyjęcia krytyki.
Nie chcesz się rozwijać w ogóle.
Nie chcesz się rozwijać, tak. I nakręca nam się bardzo ładna spirala, która prowadzi donikąd, tak? Jakby w kontekście budowania jakiegoś dialogu i partnerstwa, to natychmiast mamy którąś z gier psychologicznych, tak?
To jest niesamowicie trudne, tak z mojej perspektywy, nie wchodzić w te mechanizmy ocenne.
To jest trudne. To jest trudne, dlatego to jest coś, czego no, trzeba się nauczyć. Trzeba wyrobić sobie pewien rodzaj nawyku, tak?
Ale myśleniowego, nie? Tego stanu twojego umysłu. Dokładnie. To wymaga dużej samoświadomości.
Tak, dlatego mówię, bo na przykład zobacz, taki bardzo popularny model dawania informacji zwrotnych, czyli FUKO, tak? Wszystko super. Jeżeli chodzi o samą taką ideę, która jest w nim zaszyta, to jest dokładnie to samo, tak? Jakby powiedz o faktach, czyli posługuj się językiem
dorosłego.
Opisowym, dorosłego, tak? Powiedz o konsekwencjach, tak? Na różnych poziomach, czy to są twoje emocje, czy konsekwencje biznesowe i tak dalej, no to jest jakby jeden wspólny mianownik, tak? Ale na końcu jest jeden element, powiedz o swoich oczekiwaniach.
I tu już tam się coś zaczyna burzyć.
Ja tutaj mam duży znak zapytania, tak? Czy w kontekście budowania relacji dorosły-dorosły, sytuacja, w której natychmiast, nie sprawdziwszy tego, czy człowiek, który postępuje w taki sposób, w jaki postępuje, a to postępowanie jest treścią twojego feedbacku, że może on ma jakieś swoje powody, może ma jakieś swoje ograniczenia, może myślał, że tak będzie dobrze, tak? A może się bał inaczej, tak? Dopóki tego nie sprawdzisz, to od razu mówienie mu, czego ty od niego oczekujesz, jest trochę znowu wpychaniem go w tę rolę dziecka. Tak? Czyli przychodzi rodzic normatywny, mówi, powinieneś to robić tak, a nie tak, to będzie lepiej. Nie? No i dziecko mówi, dobrze, tatusiu, będę tak robił.
Albo wychodzę zbuntowany. Jak to bywa w tym modelu, no, jest też albo spontaniczne dziecko u Berna.
Tak mówię w rozmowie. Tak?
A co
się
zrobię
dzieje za fasadą, wiesz, w mojej głowie, to jest zupełnie inna historia. Nie?
I co kolegom powiem na temat szefa.
Tak.
I myślę sobie tak, że jedno to w takim razie, skoro nie oczekiwania, to co?
No właśnie, to jest bardzo ważna kwestia, bo znowu jakby wracamy do tego głównego wątku, czyli podmiotowość, tak? Budowanie podmiotowości
tak.
W relacji. Jeśli chcesz budować podmiotowość i żeby ta osoba twoja była partnerem, tak? No to najpierw, zanim jej powiesz, jak powinna coś robić, to warto sprawdzić jej punkt widzenia.
Po prostu. Czyli bardziej zadać pytanie, co ty na to?
Po prostu. Tak? Czyli zatrzymać się w tym momencie, bo jakby sprzedać swoje rozwiązanie zawsze zdążysz. Tak? Mhm. To jest moment. Natomiast
nie zawsze będzie kupione, ale próby.
Okej, okay, ale masz je w głowie, tak? To jest kwestia 3 sekund, że to wypowiadasz.
Czyli w oczekiwaniu tyle, jest w ogóle zawarte już jakieś rozwiązanie często.
Tak. Praktycznie zawsze.
Prawda?
Tak, tak.
Więc mówisz, sprzedać zdążysz jeszcze, jeśli nie będzie innej opcji, ale ważniejsze jest, że to jest też w ogóle ciekawe, bo jak powiedziałeś o tych faktach i takim swoim stosunku do tego, prawda? Uh-huh. Ustosunkowanie, tą konsekwencję, tak? Bo to już idę tym modelem FUKO.
Tak.
Też pytanie, jak ty o tych faktach opowiesz? Bo możesz mieć dalej w głowie chyba taki model rodzica, który te fakty przedstawi po rodzicielsku.
Na przykład
Mariusz,
tak.
Na ostatnim spotkaniu ty się w ogóle nie odezwałeś, ani jednego zdania z twojej strony nie usłyszałem.
Albo jeszcze bardziej mogę powiedzieć, nie angażowałeś się.
A to nie jest fakt.
No właśnie, no.
Ale chciałem na faktach pójść.
Ale ludzie często to mówią, właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że wydaje im się, że mówią o faktach, a już jest w tym przemycona ocena.
Jeszcze
mówią,
bardziej.
Słabo się angażujesz na spotkaniach zespołu.
Nie, ja celowo chciałem o faktach porozmawiać. Nie usłyszałem od ciebie żadnego zdania.
Tak.
Żadnego zdania. Nie odezwa się podczas spotkania. Konsekwencji, mi się wydaje, ale jadę tak trochę dorosłym, mi się wydaje, że w ogóle nas nie traktują jak zespół.
Aha.
Co ty na to? Wiesz, no, wiesz tak, co gram,
tak,
nie?
Tak, tak.
Że dalej widzisz, mogę no. sposobem, intonacją, tak. nawet jak sobie przepracuję tak poziom komunikacji, to pytanie, jaki mam mindset.
Ale zrobiłeś jeszcze jedną rzecz tutaj, no. którą ci zwrócę uwagę. Powiedziałeś, wydaje mi się, że nie traktujesz nas jak zespół, tak? Jeśli dobrze rozumiałem. Tak?
Nie, że oni nas nie potraktowali jak zespół. Wydaje mi się.
Ale oni, czyli kto?
No ci, którzy byliśmy na jakimś spotkaniu razem i ty się nie odezwałeś.
Rozumiem, to ja źle cię rozumiem. Przepraszam. Okay. Widzisz, to trzeba dopytywać mm-hmm. i sprawdzać. Bo, mm-hmm. bo ja zrozumiałem, że powiedziałeś, że ja nie odzywając się, to nie traktuję was jak zespół. Dobra,
tak, to a wtedy byłaby to interpretacja jakaś tak moja. Nie, ja tak chciałem językiem dorosłego no. powiedzieć ten komunikat, ale pokazać, że...
Tak, że sama intonacja, twoje nastawienie też, które masz w głowie, powoduje, że ja to mimo wszystko usłyszę jako tak krytykę, usłyszałeś. Zarzut.
No, ocena tam była
jakąś ocenę. Tak, 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 że to jest nie w porządku. Tak? Jak mogłeś nam zrobić coś takiego, prawda?
No intencja mam taką, żeby wzmocnić w nas jeszcze to, że nawet jak się uczymy tego FUKO, które teoretycznie możemy zamienić to pytanie o tak. oczekiwaniach, tak. w sensie wypowiedź o oczekiwaniach nawet na co ty na to i tak dalej, to i tak to możemy zrobić tak, że nic to nie zmieni.
Bo wracamy znowu do jednego z tych na początku wątków, które nazwaliśmy, czyli różnica między techniką a mindsetem.
Dokładnie.
Prawda?
Dokładnie.
Jak masz mindset rodzica... to żadna technika ci nie pomoże. To i tak będzie usłyszane i zrozumiane jako komunikat rodzica normatywnego. Tak. Tak? Więc tak. to jest pytanie, które należy sobie zadać, tak? przystępując do takiej rozmowy, tak właśnie, kim ja w tej rozmowie chcę być. Tak? Czy chcę być osobą, która a. podzieli się swoim widzeniem tej sytuacji, b. będzie gotowa na zrozumienie punktu widzenia drugiej osoby, jakikolwiek by on nie był.
Czyli w pewnym tak. sensie dzielę się swoimi obserwacjami, tak. a niekoniecznie, jak postawię na to, że to są fakty, to się wydaje, że to już jest takie obiektywne.
I to załatwia sprawę.
I to załatwia tak? sprawę. Tak. A tu bardziej chodzi o to, że fakt jest zebraniem być może jakichś zachowań, żeby nie wchodzić w interpretację, prawda?
Tak.
Ale czy ja to przedstawię jako coś, co ma nie znosić żadnego sprzeciwu po drugiej stronie, czy raczej zaprosić do rozmowy, to zrobię to w inny sposób. Jeśli będę chciał zaprosić do rozmowy, to inaczej przedstawię te fakty.
Dokładnie, tak. Dlatego tutaj już wchodzimy w taką materię bardzo ulotną, wiesz, bo jakby uczyć feedbacku na poziomie techniki jest dość łatwo. Tak? Wiadomo, można dość łatwo zdefiniować, tak? Jakby czym się różni język opisu, porównujesz sobie dwa tak. komunikaty i widzisz, o, tu jest mowa o faktach, bo, prawda, tam, nie wiem, przechodzi test kamery, cokolwiek, prawda? Tutaj jest zaszyta albo jawna ocena, to jest dość łatwo rozróżnić, tak? Natomiast, wiesz, kwestia tego pytania, okej, okay, ale czy ja naprawdę... przystępuję do tej rozmowy z takim wewnętrznym założeniem, że może ja czegoś nie rozumiem. Tak? I ten feedback mój jest tylko początkiem dialogu, w którym może się okazać, że ja zrozumiem. Tak? A może się okazać, że w ogóle są tak istotne powody, dla których ten ktoś się tak się zachowywał, tak? Że no, wchodzimy w ogóle w jakąś inną sferę, tak? Gdzie nie ma w ogóle rozmowy o jakichś złych zamiarach, intencjach, prawda? Czy bardziej sięgamy, nie wiem, pewnych ograniczeń, które są po tej drugiej stronie, które powodują jakąś bezradność, nie wiem, w działaniu tej osoby i ona wymaga wsparcia i pomocy, a nie tego, żeby jej, wiesz, dawać jakieś gotowe rozwiązania, czy ją krytykować za to, co robi, tak?
Słuchaj, przeniosę to tak nawet na taką praktyczną stronę, bo to mimo, że rozmawiamy o rzeczach ulotnych i na poziomie samoświadomości, to mam wrażenie, że mówimy o czymś, co dzieje się bardzo dużo przed tą komunikacją w głowie.
Tak, tak.
Ja dzisiaj mam taką rozmowę, dzisiaj gdzieś później, w której albo mogę pójść z mindsetem oceny, który nieraz mi się pojawił, jak myślałem sobie o tej sytuacji.
Pewnie.
Że kogoś oceniałem, tak. że jakieś miałem zarzuty w głowie, że coś... To każdy z nas ma, to biologicznie sobie już potwierdziliśmy, że tak. to są naturalne stany. Jest jakiś trening tego umysłu, że możemy tych stanów miewać mniej, ale w dalszym ciągu możemy się znaleźć.
Ale mamy to na wyposażeniu.
Na wyposażeniu tak, to mamy, nie? No i teraz ja do tej rozmowy mogę zatrzymać się przed tą rozmową i zastanowić się, co we mnie dominuje. Czy to zwierzę ocenne, biologicznie feedbackujące i mające na celu ustanowić, tak jak ja to w głowie chciałbym, żeby sobie ułożyłem już jakiś obraz tej rzeczywistości, jak chcę go mieć, czy jadę na to spotkanie, żeby zrozumieć, zobaczyć coś więcej niż do tej pory widziałem, usłyszeć o być może jakichś ograniczeniach, tak jak sobie tutaj rozmawialiśmy,
tak.
ale być może też usłyszeć coś o sobie, bo akurat może się dotyczyć relacji.
Tak.
I no, powiedziałaś, negocjować relacje, nie? Czyli rozmawiać z jakąś ciekawością, co tam, tak, na czym to stanie. Ten obraz muszę sobie wymazać, który sobie zrobiłem w głowie, jak ja chcę, żeby to się zakończyło.
Tak. To jest ciekawe, co mówisz, bo uczestnicy warsztatów bardzo często, jak rozmawiamy o tym, no, co ten... co sobie biorą, tak, z tych warsztatów, co jest jakoś takim szczególnie istotnym elementem, który chcą wdrożyć, tak, w swój sposób działania, to bardzo często oni mówią, tak, no, kurczę, ja się muszę przygotować do tej rozmowy. I to jest dobry wgląd, moim zdaniem, tak, że jak ktoś dochodzi do wniosku, że do tej pory różne takie rozmowy prowadził albo w biegu, nie zadając sobie tych różnych pytań, albo przyjmując pewne przesłanki za oczywiste. Tak? Bez jakiegoś cienia takiego, wiesz, refleksji. Dobra, siadam na 2 minuty, nie? I zadaję sobie te pytania, o których powiedziałeś przed chwilą, nie? To dla wielu ludzi jest duże odkrycie, że do rozmów, a zwłaszcza różnych trudnych rozmów, gdzie wiesz, są delikatne tematy,
tak,
trudny feedback i tak dalej, że trzeba się przygotować, w tym sensie zadać sobie pytanie właśnie, kim ja chcę być w tej rozmowie, tak?
I co więcej, wiesz, dla mnie taki wniosek jest, że ja do tej rozmowy na dzisiaj jestem przygotowany, że sobie zrobiłem notatkę. Notatka jest z poziomu faktów, notatka jest z poziomu potrzeb moich, jest z poziomu komunikacji, którą chcę powiedzieć. Ja sobie zdałem sprawę, że potrzebuję się przygotować inaczej trochę, jak teraz o tym rozmawiamy. Że potrzebuję sobie nie z poziomu właśnie komunikacji, zebrania różnych rzeczy, tylko z poziomu mindsetu się przygotować.
Tak.
I to jest zupełnie inne. Słowa się potoczą. Przykłady nie są najistotniejsze, nawet jak o czymś zapomnę. To pytanie, czy to już zabije tą relację. Nie? Dalej ją mogę budować, ale z pewnym mindsetem ją dużo lepiej zbuduję, niż pamiętając o jakichś tam szczegółach, faktach. To ja to sobie tak, tak biorę teraz z naszej rozmowy, że to jest przygotowanie na poziomie mindsetu. Nie wiem, czy to jest dobry efekt dla ciebie takiej rozmowy. Jakbyś tak, czy ty ze mnie zadowolony jesteś po tej rozmowie? Może wyciągam właściwie... Wracam do początku.
Nie, Sławku,
twojego mentora.
Wyciągnąłeś złe wnioski.
To ja się poprawię.
Ja ci powiem, jakie są właściwe. Też straciłem godzinę czasu na tłumaczenie ci rzeczy, których nadal nie rozumiesz.
Mistrzu, wybacz.
Nie, to jest... No, żarty żartami, ale to jest takie odkrycie na miarę, wiesz, naprawdę dużą, wiesz, bo ludzie często... Ja to jakoś wspieram, wiesz, wydaje się bardzo sensowne, wiesz, bo my jednak żyjemy w takich czasach, w takim trochę też takim ciśnieniu ciągłym, presji, wiesz, ale też w takim szaleństwie, wiesz... ciągle definiowania celów, efektów, kamieni milowych i tak dalej, nie? A to, o czym rozmawiamy, czyli relacja z drugim człowiekiem, komunikacja, to jest często jest dużo niewiadomych, tak? Jakby idziesz z jakimś celem i jak będziesz się tego celu za mocno trzymał, to zabije tę rozmowę po prostu, bo będziesz miał taką tendencję, żeby wszystko, co wykracza poza obszar zdefiniowany tym celem, subtelnie lub mniej subtelnie z tej przestrzeni rozmowy usuwać. Tak? I to jest jakby, wiesz, dla mnie bardzo coś niezwykle ważnego i cennego, tak? Żeby pielęgnować w sobie, co jest trudne, bo wszyscy działamy wbrew tym wszystkim ewolucyjnym aspektom naszego wyposażenia, ale jest niezwykle cenne i otwierające, wiesz, takie, kiedy umiesz przywołać w danej rozmowie, czy taki nawyk w sobie wytworzyć właśnie, nie? Zadania sobie tych kilku pytań i ustawienia tego mindsetu trochę inaczej niż tylko na przekonanie, dowiezienie, osiągnięcie, wiesz, i sprzedanie jedynego właściwego rozwiązania. Albo obronę wyłącznie własnych interesów. Tak?
Tak myślałem, czy jakoś podsumowywać, ale myślę, że super to zrobiłeś na koniec, no bo zaczynaliśmy od tej metafory handlowej i trochę też z nią kończymy. Ale dużo, bardzo pogłębioną, nie? To podejście związane z tym mindsetem, a nie samą komunikacją, która nam się ułoży, jak sobie ten mindset dobrze ułoży.
Tu jest taki jeszcze jedno zdanie, powiem, jeśli pozwolisz, że to jest taki... Ja nie lubię, wiesz, znaczy nie lubię, tak obawiam się często, że jak padają takie słowa właśnie, wiesz, intymność, zaufanie, relacja, dialog, partnerstwo, wiesz, to jest takie trochę... trochę się boję, że część ludzi będzie, jak będzie dla nich odrzucające, że to jest takie dęte, wiesz, nie? Takie napuszone, wiesz, to partnerstwo, to jest biznes, trzeba robić, dowozić, wiesz, wiadomo, konkretne rzeczy tam wykonywać, mm-hmm. nie? O czym tu mowa jest, nie? Mm-hmm. Ale z drugiej strony myślę sobie, że zwłaszcza w takim świecie, w jakim dzisiaj żyjemy, gdzie ludzie są coraz bardziej świadomi różnych kwestii, gdzie te nowe pokolenia też, które wchodzą na rynek, prawda, wchodzą z zupełnie innym podejściem, sposobem myślenia i tak dalej, że to się staje jednak taka, wiesz, dla liderów w nowoczesnym świecie, to to, o czym rozmawiamy, w moim poczuciu staje się jedną z bazowych kompetencji.
Mm-hmm. Którą możemy wypierać, tak. próbując przetrwać do emerytury.
Ale nie uciekniemy od tego.
Nie uciekniemy od tego.
Oczywiście nie musisz jej, jak każdej kompetencji, używać stale i zawsze. I w każdej sytuacji. Mm-hmm. Ale pytanie, czy ją masz. Tak? Czy możesz ją uruchomić wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga. Tak? Więc to tylko bym chciał tak sprowadzić trochę na ziemię, ale że my tu trochę... z jednej strony rozmawiamy o takich właśnie, wiesz, hasłach, które mogą brzmieć bardzo...
Niewygodnie bym nawet powiedział.
Abstrakcyjnie i niewygodnie.
Jedno to jest, że to mogłoby się takie napuszone, tak jak, ale pomyślałem, że też trochę niewygodne, niezręczne, bo każdy z nas ma jakąś swoją historię, której albo się zajmował takimi tematami, albo nie. Mhm. Może to właśnie, że się nimi nie zajmował za bardzo, spowodowało, że wiele osiągnął, bo się tam w czymś nie pobabrał.
Może.
Ale czasy się zmieniają.
Tak.
I my jako ludzie też się zmieniamy i dojrzewamy. Nie?
Tak
więc
jest.
To jak sobie myślę z początku lat 2000, końcówka 90, no kto się takimi tematami zajmował w biznesie? Po prostu trzeba było dowozić i tyle.
No, oczywiście.
A jak nam się czasy zmieniły w 20 par lat. Mhm. Mariusz, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za rozmowę i do zobaczenia już niebawem na wspólnych projektach.
Dziękuję bardzo, Sławku.
Dzięki.